Tytuł tygodnia. Robert Cichowlas, Łukasz Radecki.
Zombie2.pl.
Wydawnictwo Zysk i Spółka.
W świecie opanowanym przez zarazę zombie kilkoro ocalałych znalazło swoją przystań w krzyżackim zamku. Jednak to nie żywe trupy stanowią największe zagrożenie dla resztek ludzkości. Karol Szymkowiak ma tylko jedno pragnienie – zobaczyć swojego synka i żonę i zrobi wszystko, by dostać się do Poznania, gdzie zostawił swoją rodzinę. Z Łukaszem Radeckim rozmawia Piotr Jaśkowiak.
Czy Polska jest jakoś szczególnie podatna na zombie apokalipsę?
No myślę, że tak, skoro udało nam się ją zniszczyć, że tak powiem, już w dwóch tomach, to target jest dobry. Odbiór tych książek też pokazuje, że rzeczywiście ludzie są zainteresowani taką tematyką. Nie mówię, że koniecznie chcieliby przeżyć zombie apokalipsę, ale zainteresowanie jest.
Karol przyhamował nieco, dostrzegając w oddali korek na A2. Dzień jak co dzień, pomyślał, choć nie spodziewał się, że w południe przy wlocie do Poznania będzie aż taki zator. Zwykle tkwiło się w korkach rano, gdy wszyscy jechali do pracy około południa, a potem po południu, zwłaszcza po 16. Szymkowiak przyzwyczaił się do tego, lecz teraz poczuł zdenerwowanie. Cholerne miasto, mamrotał pod nosem. Czytał niedawno, że Poznań zajmuje 4. miejsce w Europie pod względem natężenia korków na ulicach. Mogło być gorzej, starał się pocieszyć, przypominając sobie, że według tego artykułu 3. miejsce należy do Wrocławia. Uważam, że powinni w końcu przebudować Rondo Rataje. Zuza odezwała się, zdejmując bose stopy z deski rozdzielczej. Od lat gadają, że coś z nim zrobią, jak zwykle na gadaniu się kończy. Podobno wkrótce jednak mają zacząć działać. Kolejne urzędnicze pierdu-pierdy, prychnęła Zuza, spoglądając znudzonym wzrokiem na ludzi w stłoczonych samochodach. Planują zrobić podwójne rondo. Będzie jedno naziemne, a drugie pod ziemią. Włączysz radio? Spytała przymilnym głosem. Wygląda na to, że minie co najmniej pół godziny, zanim dojedziemy do ronda, a kolejne pół, nim opuścimy Rataje. Mam ochotę posłuchać muzyki. Tylko nie Iron Maiden. Poważnym tonem przerwała mu żona. Znała go jak zły szeląg. Jak ty w ogóle możesz tego słuchać? Mało ci hałasu na zewnątrz? Zrezygnowany cofnął rękę od radia. Na początku ich znajomości stanowiło to delikatny problem, bo Karol uwielbiał muzykę z pazurem, jak mawiał, podczas gdy Zuza stawiała raczej na polski rock, ewentualnie klasykę z lat 80. Korzystając z przymusowego postoju, spojrzał z radością na żonę. Mimo lat, które spędzili razem, wciąż zachwycał się jej urodą, jak wtedy, kiedy zobaczył ją po raz pierwszy. Te niezwykłe oczy, tak błękitne i jasne, zawsze uważał, że są niesamowite. Wrażenie to potęgowały jeszcze długie rzęsy i ciemne brwi, mimo bardzo jasnych włosów. Teraz rzuciła mu zaskoczone spojrzenie. — Co jest? — spytała obcesowo, ale on tylko wzruszył w odpowiedzi ramionami. Nie wstydził się swoich myśli, ale czasem jej ton głosu w jednej chwili potrafił ostudzić jego zapał i ochotę na amory. Dlatego teraz jak zwykle westchnął i zagapił się na zderzak stojącego przed nimi Opla. Natychmiast pomyślał o śpiącym w foteliku Filipku. Odwrócił się do niego, upewniając się, że osłonki na szybę nie odkleiły się i chłopiec nie jest narażony na promienie słońca. Ostatnio jest jakaś poddenerwowana, pomyślał Karol. Tymczasem przejechali kilka metrów, a Zuza zaczęła manewrować przy radiu. — Może posłuchamy klasyki? — zapytała. — Cała ona — pomyślał. Odpuściła na moment, a za chwilę znów wraca do podjętego tematu. On już zdążył zapomnieć, że chciała włączyć radio. Ona uparcie dążyła do swego. Nie przepadał za klasyką, ale nie chciał sprzeciwiać się żonie i jeszcze bardziej ją denerwować. Liczył, że Mozart czy Beethoven uspokoi ją przynajmniej podczas drogi do domu. Z przyjemnością, odparł więc, uśmiechając się do niej. Po chwili słuchali Wesela Figara Mozarta. Zuzia na moment zmrużyła oczy. Widać było, że muzyka ją relaksuje. Przypomnij mi, skarbie, ile metrów kwadratowych ma ten dom? Uśmiechnął się w duchu na dźwięk słowa skarbie. 330, o ile dobrze pamiętam. Cudownie. A działka? 2000. A nie wspomniałeś, że 2200? Być może. Za jakąś chwilę będziemy wiedzieć na stówę. Zuza popatrzyła na niego, rozmarzona. Cieszę się, powiedziała. Tak bardzo się cieszę, że jedziemy zobaczyć ten dom. Na zdjęciach wyglądał wprost wspaniale. Nagle rozległa się wesoła melodyjka w telefonie Zuzi. Tak? Odebrała. Oho, tak, wszystko w porządku. Pod kontrolą, oczywiście. Przez chwilę milczała, nasłuchując uważnie. Nie musisz się obawiać, że wydarzy się coś nieoczekiwanego. Nie ma takiej opcji. Karol spojrzał pytająco na Zuzię, ciekawy z kim rozmawia, ale ona tylko zerknęła na niego przelotnie, całkowicie skoncentrowana na rozmowie. Jasne, że wszystko przygotowane i jasne, że nikt się nie dowie. Nie ma zresztą zbyt wielu osób, które mogłyby się dowiedzieć, prawda? Spytała spokojnie, a jej usta wygięły się w dziwnym grymasie, jakiego nigdy dotąd u niej nie widział. Zachichotała, a potem pożegnała się z rozmówcą. Kto to był? Zapytał Karol. Nikt ważny, burknęła. Nikt ważny? Ta twoja tajemnicza rozmowa. Nie musisz wiedzieć. Weszła mu w słowo. Prowadź. Karol zamilkł. Ostatnio wyraźnie nie układało się między nimi. Ona kogoś ma. Prawda uderzyła w niego z siłą rozpędzonego tira i przez moment zabrakło mu tchu. Zaczął ciężko oddychać, aż zaniepokojona małżonka spojrzała na niego z troską. Skarbie, czy wszystko w porządku? Spytała, dotykając jego dłoni. Źle się czujesz? Dojeżdżali właśnie do ronda. Karol zmienił pas, a potem spojrzał w prawo zupełnie spontanicznie na twarz kierowcy auta wlokącego się prawym pasem. Zdrętwiał i omal nie wrzasnął. W samochodzie zaległa cisza. Zuzia gapiła się tylko z narastającym przerażeniem na męża. Mój Boże! Jęknął Szymkowiak, wpatrując się w kierowcę. Jego twarz, szara jak tani papier toaletowy, pozbawiona była jakiegokolwiek wyrazu. Oczy mocno zaczerwienione, nos złamany, ciekła z niego krew. W lewej skroni ziała dziura wielkości odpływu w zlewie. Karol zapomniał o pedałach pod stopami. Uderzyli w samochód przed nimi. Wstrząs nie był silny, dlatego poduszki nie wybuchły, ale to wystarczyło, żeby zatroskany ton Zuzy natychmiast ustąpił miejsca kolejnej dawce pretensji. — Co ty robisz? Dlaczego nie uważasz? Nigdy już nie wsiądę z dzieckiem do tego Greta. Karol nagle zdał sobie sprawę, że patrzy na pół człowieka, pół potwora, zupełnie nagiego, dokładnie ogolonego i ze skalpem w głowie. Facet zwiał ze stołu operacyjnego, pomyślał Szymkowiak, a potem wstrzymał oddech. — Co z Filipkiem? Co ty ze mną zrobiłaś? To już nie była Zuzia, ale żywy trup, upiorne zwłoki, drętwo siedzące tuż obok niego. Nie poruszała się, nawet nie mrugała, tylko charczała jak śmiertelnie chore zwierzę. Karol znów wrzasnął. Nie mógł się ruszać. Coś leżało między jego nogami. Nie trzymał już stóp na pedałach, tylko na czymś miękkim, co ruszało się, jakby było żywe. Ale nie było żywe i Karol doskonale o tym wiedział. Nagle Zuzanna szarpnęła się, a pasy, do tej pory trzymające ją uwięzione w fotelu, pękły, sparciałe tak jak jej skóra, która podarła się w kilku miejscach, odsłaniając blade, nieświeże mięso. — Nie! — jęknął Szymkowiak, nie mogąc nawet podnieść stóp. — Nie, błagam, nie! — Spokojnie! — usłyszał męski głos. — Nie, nie! — Spokojnie! — ktoś znów powtórzył dobitniej. — Co? — Już dobrze, uspokój się! Otworzył oczy, był zlany potem. Cały się trząsł, ledwie widział cokolwiek. Miałeś zły sen. Głos wydawał się znajomy. Nie podnoś się, usłyszał. Odpocznij jeszcze, dojdź do siebie, powtarzał mu głos. Zostałeś ranny, ale wszystko będzie dobrze. Wszystko jest pod kontrolą. Karol zamrugał i dopiero po chwili zaczął widzieć świat wyraźniej. A raczej to, co z niego zostało. Robert Cichowlas, Łukasz Radecki, zombie2.pl. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Czyta Paweł Wódczyński.